Witam Państwa, przed Państwem Rafał Dutkiewicz. Witam w nowym cyklu Portrety, w którym będziemy rozmawiali o wszystkich tych osobach, które wpłynęły pozytywnie, także negatywnie na najnowszą historię Polski. Będziemy rozmawiać o bohaterach, ale także zdrajcach, mordercach, oportunistach, koniunkturalistach różnej maści. A dzisiaj moim gościem jest pan Paweł Sztama, Biuro Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Pracownik IPN i autor bardzo ciekawego biogramu w tym znakomitym leksykonie bezpieki lata 1944-56. Pomysłodawcą całego cyklu był dr Paweł Skubisz, dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie. A teraz projekt realizuje dr Witold Bagiński i pani Magdalena Dźwigał, do którego są zapraszani do pisania różnych biogramów różni autorzy. No, wielkim, ja to miałem przyjemność rozmawiać z redaktorami całej serii, całego cyklu. Na razie mamy tom pierwszy, lada moment podobno ma się ukazać tom drugi, jak dr Bagiński ostatnio w rozmowie telefonicznej mi przekazał. Wyjątkowość tej książki polega na tym, że mamy tutaj biogramy różnych ludzi. Dosyć strasznych, dosyć nieprzyjemnych często, ale mamy też pewien rodzaj nowej wiedzy, którą wnoszą badacze Instytutu Pamięci Narodowej o tych różnych ludziach, którzy wprowadzali system, który miał być systemem komunistycznym, idealnym w Polsce. Jak to się wszystko skończyło, dobrze wiemy. Pan Paweł Sztama, który jest dzisiaj ze mną, który jest naszym gościem w przystanku Historia, napisał znakomity, moim zdaniem, biogram Julii Brystygierowej, który wykracza dużo bardziej poza jej tylko i wyłącznie pracę w resorcie. Ale panie Pawle, chciałbym zacząć od takiej kwestii, która często się pojawiała w takiej debacie, także w tekstach publicystycznych, mniej, bardziej poważnych. My, dziennikarze, głównie w latach 90., nawet na początku lat 2000, dopóki nie rozpoczęły się rzeczowe, rzetelne badania historyków pracujących w Instytucie Pamięci Narodowej, no poruszaliśmy się trochę po omacku. Na pewnych postaciach, które tutaj są naprawdę świetnie opisane w bardzo ciekawy sposób, no powielało się w tekstach, w przekazach, także różne plotki, różne wyobrażenia o tych ludzi. Często, jak się okazuje, nieprawdziwe, bo jak czytam poszczególne biogramy, no to okazuje się, że dużo było tutaj różnych wyobrażeń, legend miejskich niejednokrotnie. Pan napisał o Julii Brystygierowej, postaci dosyć demonicznej, bym powiedział, chociaż jej zdjęcia, ilekroć patrzę na jej zdjęcie, takie najbardziej znane, takie zdjęcie portretowe, to raczej widzę kobietę smutną, o smutnych oczach, przepojoną melancholią. W jej twarzy nie ma jakiegoś okrucieństwa. Tak to widzę. To jest oczywiście mój subiektywny odbiór tej fotografii, ale pan napisał znakomity biogram, panie Pawle. Wracając do tej legendy, do tej plotki, do tego wyobrażenia, które kursowało przez lata na temat Julii Brystygierowej, że ona była okrutną sadystką podczas przesłuchań. Czy to jest prawda?
Z naukowego punktu widzenia, analizując dokumenty, wspomnienia, relacje, można powiedzieć, że nie. Nie ma żadnego dowodu na to, że bądź co bądź, tak jak pan redaktor powiedział, no, osoba zła, bo tak można o Julii Brystygier powiedzieć. Nie ma żadnego dowodu na to, żeby ona kiedykolwiek, kogokolwiek w trakcie przesłuchania uderzyła, a już tym bardziej zadawała jakieś tutaj wymyślne, sadystyczne tortury. Julia Brystygier była dyrektorem bardzo ważnego, być może najważniejszego departamentu dla stalinowskiej bezpieki, który zajmował się, prawda, między innymi rozbijaniem kościoła katolickiego, rozbijaniem partii politycznych. Przez jej ręce i głowę, można powiedzieć, przeszło bardzo wiele spraw i bardzo wiele osób zatrzymanych przez bezpiekę, ale tak naprawdę, tak jak powiedziałem, nie ma nawet najmniejszego dowodu na to bezpośredniego dowodu, mówię o bezpośrednim dowodzie, że, który potwierdzałby właśnie tą plotkę, o której pan mówił. Są poszlaki, pewne poszlaki, które mogłyby wskazywać, że rzeczywiście Julia Brystygier w trakcie przesłuchań nie zachowywała się tak jak trzeba, że zachowywała się na przykład podobnie jak pułkownik Józef Różański. Ale tak powiedziałem, są to generalnie tylko i wyłącznie poszlaki, na których no, nie możemy się opierać, prawda, budując naukowy fakt, starając się zrekonstruować fakt naukowy.
O takich osobach jak Julia Brystygier było takie potoczne określenie, może trochę nieładne, ale będące elementem też tekstów publicystycznych. No, nawet dr Paweł Śpiewak książkę popełnił o zjawisku żydokomuny. Czy to była taka prawdziwa żydokomunistka?
No to prawda, określenie do dzisiaj jest bardzo, bardzo kontrowersyjne. Na pewno była ideową komunistką. Tutaj co do tego nie ma żadnych wątpliwości. To była postać, która rzeczywiście z tym ruchem związała się na przełomie lat 20. i 30. przepraszam, XX wieku. I praktycznie od samego początku w różnych okresach, prawda, pamiętamy, że to był okres przecież wielkich czystek w Związku Sowieckim, II wojny światowej, okresu stalinowskiego i ona w tych latach zawsze, praktycznie zawsze była wierną i ideową komunistką, taką komunistką, można powiedzieć, stalinowską, wierzącą przynajmniej oficjalnie w to, co robił Józef Stalin, w to, w jaki sposób on postrzegał świat i ona również przez pryzmat, można powiedzieć, spojrzenia Józefa Stalina, że patrzyła na świat podobnie jak robił to Józef Stalin. I ona rzeczywiście należała do tej grupy komunistów żydowskiego pochodzenia, no bo wiemy, że trochę tych osób w partii komunistycznej, czy w Komunistycznej Partii Polski, czy Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy, bo Julia Brystygier była związana właśnie z tak zwaną Komunistyczną Partią Zachodniej Ukrainy. Takie osoby tam występowały, no i ona również od samego początku jako osoba niezwykle inteligentna, świetnie wykształcona, była rzucana na ten powiedzmy intelektualny odcinek pracy związany z propagowaniem idei komunistycznych, pracą w różnego rodzaju gazetkach komunistycznych, redagowaniem tych gazetek i tak dalej. I ona się głównie, przede wszystkim w latach 30. tym zajmowała. Za swoje idee, wierząc w tę ideę. Wiemy dzisiaj, że to przecież są zbrodnicze, że komunizm jest ideą, to jest grupa idei złych, zbrodniczych, która ma, jeżeli mogę tak to określić, no komunizm ma na sumieniu, prawda, miliony ofiar. I ona cały czas w tę ideę wierzyła, propagowała je i można śmiało powiedzieć, że na pewno była ideową komunistką oddaną sprawie. Tak jak powiedziałem, zaryzykowałbym stwierdzenie, że to była taka komunistka stalinowska. Tak jak powiedziałem, patrzyła na świat podobnie jak Józef Stalin.
Co sprawiło, że ona zgłosiła swój akces do partii komunistycznej, tak jak pan wspomniał, o czym też pan pisze w biogramie, no to była rzeczywiście jak na komunistów, których czasami postrzegamy jako takie dosyć siermiężne, brutalne, wulgarne postaci, zwłaszcza jeśli chodzi o ten taki pion ubecki, często raczej oprawcy. Skąd osoba o takich dosyć szerokich horyzontach umysłowych, dobrze wykształcona, starannie wykształcona, co sprawiło, że zgłosiła się do tej partii komunistycznej, żeby stać się właśnie komunistką?
Tak naprawdę nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Ja sam, pisząc ten program, czy opierając się na wcześniejszych ustaleniach, generalnie nikomu nie udało się ustalić tego najważniejszego czynnika, który skłonił ją do tego, żeby wstąpiła do partii komunistycznej. Jedni wśród takich popularnych teorii, hipotez są takie, że jej pierwszy mąż, prawda, Chaim Brystygier, skąd ona również przecież całe życie posługiwała się praktycznie właśnie tym nazwiskiem, że on był człowiekiem lewicującym, to był lwowski adwokat i generalnie on miał mieć poglądy dość mocno lewicowe, komunistyczne, aczkolwiek bardziej w stronę tego odłamu trockistowskiego. To jest taka jedna teoria. Druga teoria, że ona przebywając w Austrii, jej rodzina tam kilka lat po prostu w Wiedniu przebywała, miała kontakt ze swoim wujkiem, który miał być członkiem komunistycznej partii, później miał być członkiem komunistycznej partii Austrii i to on miał wpłynąć na młodą, niezwykle chłonną intelektualnie osobę, że przystąpiła, zainteresowała się w ogóle tym ruchem. Ale tak naprawdę to jest dosyć ciekawe, ponieważ jej rodzice, przynajmniej z tego, co udało się ustalić, nie mieli żadnych związków z ruchem komunistycznym w ogóle. To byli inteligentni ludzie, aptekarze, prowadzący przez wiele lat aptekę we Lwowie. Czyli no, można powiedzieć, że ludzie rzeczywiście na odpowiednim poziomie i finansowym, i intelektualnym. Natomiast i Julia, i wszyscy, całe jej rodzeństwo, bo przypomnę, że Brystygierowa miała dwóch braci i siostrę, każda z tych osób związała się z ruchem komunistycznym. I to jest z jednej strony właśnie fascynujące. Znaczy, z punktu widzenia oczywiście naukowego i tego, co wiemy dzisiaj, było wiele takich rodzin, między innymi właśnie rodzin żydowskich, gdzie rodzice nie mieli nic wspólnego z ruchem komunistycznym. No, przykładem jest tutaj również osławiony pułkownik Józef Różański, gdzie ojciec był nawet Abraham Goldberg, był nawet wielkim przeciwnikiem komunizmu, no a jego dwaj synowie, prawda, związali się z komunizmem, no i stali się, no dzisiaj już wiemy, kim byli i Jerzy Borejsza i Józef Różański. I tak było, tak samo było właśnie z Julią Brystygier, że tak jak powiedziałem, rodzice kompletnie nie byli związani z ruchem komunistycznym, a praktycznie wszystkie ich dzieci, na czele z Julią, która była najstarsza, po prostu poszły w kierunku tej ideologii. No i to jest zastanawiające, bo według tutaj niektórych, znaczy tak jak powiedziałem, bardzo wielu komunistów żydowskiego pochodzenia łączyło się z ruchem komunistycznym, ponieważ dotknęła ich wielka bieda. Więc chcieli wyrównania jakiejś tam nierówności społecznej. W przypadku Julii tego nie było. Inni doznali, znaczy dotknął ich antysemityzm, który przed II wojną światową bądź co bądź również w II Rzeczypospolitej istniał. No i ci ludzie również stwierdzili, że chcą iść. Była taka grupa komunistów, którzy młodych komunistów, którzy poprzez to, że dotknął ich antysemityzm, stwierdzili, że idą w stronę ruchu komunistycznego. W przypadku Brystygierowej tak naprawdę nie mamy tutaj takiego bezpośredniego dowodu i trudno jest orzec generalnie, co ją skłoniło do tego, że została członkiem Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy, bo ona przecież zanim została członkiem tego ugrupowania właśnie była pracownikiem jednego z gimnazjum w Wilnie i tak dalej, no ale tam już wiemy, że była osobą lewicującą, ponieważ należała do Związku Nauczycielstwa Polskiego i tam organizowała między innymi strajk. I po tym strajku, kiedy została wyrzucona z pracy po zorganizowaniu tego strajku, wróciła do Lwowa, no i jako tak zwany funkt, czyli płatny funkcjonariusz partyjny, rozpoczęła działalność w Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy.
W jaki sposób, wiemy dzisiaj już o tym, też tutaj o tym miałem przyjemność i okazję rozmawiać i z dr Katarzyną Rębacką i z Robertem Spałkiem, z dr Robertem Spałkiem o ruchu komunistycznym przedwojennym. No, Stalin nie ufał polskim komunistom, dzisiaj to też wiemy. Doszło do zresztą potężnej czystki w Komunistycznej Partii Polski. Jak Julia Brystygierowa ustrzegła się przed tymi czystkami, przed wezwaniem do Moskwy i rozwałką?
Tak, ona w tym okresie, kiedy Stalin mordował polskich komunistów, po prostu przebywała w więzieniu. Ona była kilkakrotnie zatrzymywana przez polską policję przed II wojną światową. No i wówczas, kiedy została rozwiązana KPP i jej powiedzmy, regionalne przebudówki. Brystygierowa przebywała w więzieniu. Tam oczywiście działała, ona siedziała w słynnym lwowskim więzieniu Brygidki, ale tam również działała, kolportowała różnego rodzaju materiały komunistyczne. Była tak zwaną starostką więzienną wśród polskich komunistów, którzy wówczas przebywali, ale ja ośmielę się, chociaż jako historyk nie powinienem tego robić, na małe gdybanie, bo uważam, że jeżeli Brystygierowa by nie została zatrzymana, to kto wie, czy ona również by na fali właśnie tych czystek komunistycznych nie została wezwana do Moskwy i nie została zamordowana. A moje przypuszczenie, moja hipoteza bierze się tutaj z historii po prostu życia Brystygierowej. Ona miała taki epizod w połowie lat 30., została zawieszona w prawach członka Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy, dlatego że po prostu w jakiejś tam dyskusji, w debacie poparła małżeństwo. Znała te osoby, te osoby zostały oskarżone o trockizm, bo już ta akcja antytrockistowska w partiach komunistycznych się zaczynała. No i Julia po prostu poparła te osoby, że na pewno nie, one nie są związane z tym odłamem i za to właśnie została zawieszona w prawach tutaj członka Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy. A żeby było jeszcze tutaj bardziej, powiedzmy, mroczno, jej brat również był trockistą, Felix Price, no bo Julia Brystygier z domu Price, i on musiał uciekać. Jemu on uciekł do Francji, później przebywał we Francji, przebywał w Paryżu. No i te dwa czynniki mogły spowodować, że gdyby nie to, że Brystygierowa siedziała po prostu w więzieniu, wówczas zostałaby prawdopodobnie również wezwana do Moskwy i mogła podzielić los wielu, wielu innych polskich komunistów.
Co dzieje się z Brystygierową po wybuchu II wojny światowej, po wrześniu 1939 roku?
Tak, Brystygierowa wychodzi z więzienia krótko przed wybuchem, wiosną tak naprawdę 1939 roku, czyli relatywnie krótko przed wybuchem II wojny światowej. Cały czas praktycznie żyje w Moskwie, przepraszam, żyje we Lwowie. Jak wiemy, już KPP nie istnieje, natomiast działa tak zwana Międzynarodowa Organizacja Pomocy Rewolucjonistom, tak zwany MOP, i ona angażuje się w pomoc tym komunistom, którzy, szczególnie polskim komunistom, którzy we Lwowie zostali. No i na przykład z jej tutaj znajomości, takich usług, że mogła gdzieś załatwić komuś pracę, skorzystał Władysław Gomułka, który po prostu przyjechał do Lwowa, tułał się kilka tygodni po tym mieście i dopiero znajomości Julii Brystygierowej spowodowały to, że on został po prostu zatrudniony, już teraz nie pamiętam w jakiej instytucji, ale po prostu dzięki Brystygierowej znalazł pracę. I ona tam praktycznie w tym Lwowie w taki sposób działając, aczkolwiek Józef Światło twierdzi, że ona po prostu donosiła również na NKWD. Tam miał się zacząć jej konflikt, zarzewie konfliktu pomiędzy nią a Józefem Różańskim, wtedy jeszcze Józefem Goldbergiem. Tak twierdzi pułkownik Józef Światło, ale pułkownik Józef Światło bardzo wiele rzeczy twierdzi w swoich książkach. Niektóre są po prostu niemożliwe do zweryfikowania. Więc generalnie trudno tak naprawdę stwierdzić, czy ona miała jakikolwiek epizod z NKWD, czy nie miała. To jest tak samo prawdopodobne, jak i nieprawdopodobne, więc wiemy na pewno, że ona po prostu przebywając we Lwowie stara się uruchamiać swoje znajomości. Wiadomo, Lwów jest wtedy zagarnięty przez Sowietów, tak? On jest sowietyzowany, zostaje zmieniona nazwa uniwersytetu, wszystkie instytucje i tak dalej. No i Brystygierowa, faktem jest, że wówczas jeszcze musiała się tłumaczyć. Ona była na samym początku, to jest istotne, na samym początku II wojny światowej Wydział Kadr Kominternu umieścił ją na liście osób, które były podejrzewane, że były prowokatorami w ruchu komunistycznym. Ale udało jej się bardzo szybko wygrzebać z tego oskarżenia, po prostu napisała tam odpowiednie pismo, skontaktowała się z kim trzeba i ona została skreślona, jej nazwisko zostało z tejże listy skreślone. Natomiast tak jak powiedziałem, ona sama po prostu działała w tym MOPR-ze, starała się pomagać komunistom, ale czy jej działalność jeszcze była rozszerzona jakąkolwiek współpracę z NKWD, tego nie wiemy. Być może jakiś historyk kiedyś dotrze do dokumentów, które potwierdzi albo po prostu potwierdzą, albo zaprzeczą tę hipotezę, bo ta hipoteza, nawet jeżeli tutaj rozmawialiśmy, prawda, to była jedna z tych również, gdzie ona, ta jej rzekoma współpraca z NKWD miała być też, była utrwalana, szczególnie w publicystyce.
Od 1944 roku kształtuje się, można powiedzieć, nowa władza jeszcze oczywiście, ta, która jest takim elementem, widzimisię, Józefa Stalina. Co sprawia, że Julia Brystygierowa dostaje się w taki krąg, można powiedzieć, bardzo zaufany, no bo wszelkiego rodzaju bezpieczniacy czy bezpieka tworząca się, późniejsze UB, MBP, no to był krąg największego zaufania władzy. Takie, można powiedzieć, zbrojne ramię partii, ci, którzy muszą tą partię chronić, zabezpieczać, eliminować wroga, niszczyć tego wroga, także fizycznie, eksterminując głównie partyzantkę antykomunistyczną. Co sprawia, że Julia Brystygier dostaje się do tego kręgu władzy?
Tak, to jest też kolejna bardzo ciekawa historia i to jest rzeczywiście, bo jeszcze wróćmy do 1941 roku, kiedy wybucha wojna, tak, Brystygierowa udaje się na wschód, żyje w Samarkandzie, no i później jest wezwana do Moskwy, prawdopodobnie przypomina sobie o niej Wanda Wasilewska, którą Brystygierowa znała nieźle z okresu lwowskiego, jeszcze sprzed wybuchu II wojny światowej. A wiemy, wówczas Wanda Wasilewska była jednym z najbardziej zaufanych współpracowników, powiedzmy tych polskich współpracowników Józefa Stalina. I no i Wasilewska wprowadza do tego ścisłego kręgu władzy. Tam przecież jest Berman, tam jest Hilary Minc, tam jest już między innymi Stanisław Radkiewicz, którego Brystygierowa również zna właśnie z tego okresu lwowskiego. I ona bardzo blisko współpracuje z tymi ludźmi. Kiedy rzeczywiście powstaje PKWN, tak naprawdę Brystygierowa przy tych możliwościach intelektualnych, które miała, mogłaby tak naprawdę odnaleźć się w każdym resorcie, dosłownie w każdym resorcie. Znała znakomicie języki, była świetnie wykształcona, mogła pracować. To kiedyś Andrzej Paczkowski zwrócił na to uwagę, profesor Andrzej Paczkowski, że tak naprawdę ona spokojnie mogłaby się odnaleźć w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Ale tak naprawdę bezpieka potrzebuje właśnie ludzi, takich, którzy będą bić, ale również takich, którzy po prostu powiedzą, kogo trzeba bić, żeby osiągnąć jakąkolwiek skuteczność. No i rzeczywiście Brystygierowa trafia do bezpieki prawdopodobnie i to jest to, co się udało ustalić, za namową właśnie Radkiewicza, po rozmowie z Bierutem i po rozmowie z Władysławą Gomułką. Ta presja tych trzech wysokich, za chwilę bardzo wysokich działaczy komunistycznych była na tyle duża, że ona po prostu temu uległa. I o tym również wspomina na przykład Jakub Berman w słynnej rozmowie z Teresą Torańską, gdzie on po prostu opowiada, że no potrzeba było ludzi do pewnych pionów bezpieki, potrzeba było rzeczywiście ludzi inteligentnych, którzy po prostu pokierują tą masą funkcjonariuszy. Jeszcze wtedy bezpieka była maleńka, tak? To bezpieka liczyła kilkadziesiąt, kilkaset osób, kiedy Brystygierowa wstępuje do aparatu bezpieczeństwa. Ona dopiero później się rozrasta. Natomiast Berman doskonale wiedział, że to będzie za chwilę ogromna armia ludzi, którymi trzeba pokierować, no bo umówmy się, ci ludzie, zwykli funkcjonariusze, byli niezwykle prości. Oni rzeczywiście mieli nieraz szkoły, no ci, którzy mieli, ostatnio byłem na takiej konferencji, gdzie rozmawialiśmy również o kadrach bezpieki. Ja opowiadałem o kadrach pionu śledczego, no i mówiłem o tym, kto ile miał klas skończonych. No i jedna z również prelegentek powiedziała mi, że mówi, to i tak było wielkie szczęście, że ci ludzie mieli szkoły powszechne pokończone, bo w terenie na przykład zwykli funkcjonariusze nie mieli pokończonych szkół powszechnych, mieli, nie wiem, 3, 4, 5 klas. No i takimi ludźmi trzeba było zarządzać i musiał zarządzać ktoś, kto miał do tego odpowiednie predyspozycje, a bezsprzecznie, nie negując, znaczy nie podważając tego, kim była Julia Brystygier, no była bardzo inteligentna i ona potrafiła kierować ludźmi, co udowodniła po prostu w kolejnych latach.
Nie wiem, co jest groźniejsze. Tak zastanawiam się po przeczytaniu pana biogramu, żeby jeszcze raz sobie odświeżyć przed naszą rozmową postać Julii Brystygier. Czy gorszy jest ten oprawca, który bije, który używa różnych narzędzi tortur, który jest po prostu okrutnym człowiekiem, czy taka trochę biurokratyczna, na poły taka bezduszna sadystka?
Może...
Ona dosyć skutecznie łamała ludzi, ale to właśnie też po tych ustaleniu przez pana tych podstawowych faktów historycznych, które może stąd zrodziła się ta legenda jej jako osoby torturującej bezpośrednio ludzi, bo jednak ona była skuteczna w łamaniu intelektualistów.
Tak, tak, to prawda, to prawda. No i tutaj ja to zrzucam właśnie na karb wiedzy, inteligencji. Ona się znakomicie w tych środowiskach, powiedzmy, intelektualnych odnajdywała, po prostu nie ustępując. Czy pisarzom, czy artystom, czy naukowcom, ona się, czy wybitnym na przykład kapłanom katolickim, no bo umówmy się, no to była jej najważniejsze zadanie, zniszczyć albo chociaż dosyć mocno, przepraszam za wyrażenie, w cudzysłowie uszkodzić Kościół katolicki, tak żeby nie miał wielkiego wpływu na to, co myślą Polacy. Trudno jest odpowiedzieć na pytanie, kto jest gorszy, tak? Czy ten rzeczywiście, który bije bezpośrednio, taki powiedzmy Józef Dusza, przykład już takiego naprawdę człowieka, nie, trudno mi powiedzieć, że bezdusznego, no ale takiego człowieka, który bił i był znany z tego, że bije, był bardzo okrutnym funkcjonariuszem, czy właśnie...
Jeden z niewielu zresztą osądzonych.
Tak, jeden z niewielu osądzonych, czy właśnie Julia Brystygier, która, no tak jak powiedziałem, ona kierowała, no mówiła, kogo trzeba bić, przynajmniej tak jak powiedziałem, na tą chwilę nie ma bezpośredniego dowodu, że ona uczestnicząc w przesłuchaniach, bo bezwzględnie przecież wiemy dzisiaj, że ona przesłuchiwała różnego rodzaju osoby. Jedną z przesłuchiwanych osób osobiście przez nią był bodajże świętej pamięci były marszałek Sejmu Wiesław Chrzanowski, wtedy działacz narodowy. Natomiast nie ma właśnie dowodu, nie ma dowodu i ona później przez całe życie twierdziła, że nikogo nie uderzyła. Oczywiście to, że ona twierdziła o niczym nie świadczy. Natomiast bezsprzecznie można tutaj, znaczy trudno jest odpowiedzieć jednoznacznie na pana pytanie, tak? Kto jest gorszy właśnie, czy bezduszny biurokrata, tak jak w przypadku, ale bardzo inteligentny biurokrata, jak w przypadku Brystygier, czy właśnie wspomniany późniejszy bodajże major Józef Dusza, który był, przepraszam, no, w cudzysłowie specjalistą od bicia.
Co można by przypisać, jeśli chodzi o ten okres jej pracy w resorcie WB, do jej największych, jeśli tak można powiedzieć, osiągnięć? Co można powiedzieć, że skutecznie załatwiła, czy zrobiła dla jeszcze wówczas powstającej od 1948 roku Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej?
Tych działań było bardzo wiele. Tak jak powiedziałem, najważniejsza była akcja, prawda, wymierzona w Kościół katolicki, w różnego rodzaju związki wyznaniowe, no bo to przecież nie tylko w jej zainteresowaniu był Kościół katolicki. Na szczęście dla polskiego społeczeństwa, i to mówię już jako historyk z perspektywy czasu, znając historię Kościoła, jaka była istotna, prawda, w okresie stalinowskim i latach późniejszych, nie udało jej się do końca złamać Kościoła katolickiego, różnego rodzaju właśnie hierarchów kościelnych i tak dalej. Aczkolwiek próbowała, tak, no, stworzenie Caritasu, stworzenie Paksu, próba przejęcia władzy nad Tygodnikiem Powszechnym i tak dalej, inwigilacja dziesiątek, a może setek księży, zakonników, osoby świeckie związane z Kościołem katolickim. Ona miała ogromną wiedzę, ale tej, powiedzmy, kropki nad i nie udało jej się w przypadku Kościoła postawić. Natomiast te wszystkie akcje polityczne, czyli referendum ludowe, czyli wybory sfałszowane w 1947 roku, to maczała również Brystygierowa w tym palce, w tym sensie, że no jej pion odpowiadał również za zwalczanie opozycji tej, powiedzmy, no nie wiem, czy mogę tak nazwać, no, opozycji demokratycznej w tym okresie stalinowskim. Do tego doszedł również Kongres Zjednoczeniowy PPS i Polskiej Partii Robotniczej w grudniu 1948 roku. Na ten kongres byli dopuszczeni te osoby, które przeszły proces weryfikacyjny zorganizowany przez funkcjonariuszy podległych Julii Brystygier. Do tego dochodzi, tak jak o czym rozmawialiśmy, dochodzi o pewne uzależnienie intelektualistów od komunizmu, również maczała w tym palce. Więc tych trudno chyba wymienić jakąś najważniejszy punkt w jej działalności. No ale o tym, że ona była dobra, no również trzeba postawić, prawda, w cudzysłowie,
skuteczna.
Tak, może to jest lepsze, skuteczna. Świadczy o tym, że ona rzeczywiście była jako jedyna z dyrektorów departamentu, z dyrektorów wszystkich departamentów bezpieki zapraszana na posiedzenia biura politycznego. Praktycznie chyba żaden, nawet Mikołaj Orechwa, który był szefem kadr, był sowieciarzem, szefem kadr, jako jedyny nie zmienił przydziału, bo generalnie on przecież te kilkanaście lat siedział w tych kadrach bezpieki do 1956 roku. On nawet nie był zapraszany na spotkania, na te konwentykle biura politycznego, a Julia Brystygierowa, tak, z jej głosem się liczono. Owszem, to były jeszcze znajomości z okresu wojennego, no bo znała Bermana, znała Mińca, natomiast mimo wszystko z jej głosem się liczono i kiedy trzeba było podejmować jakieś ważne działania polityczne w okresie stalinowskim, ale również już ten okres 54-56, Julia Brystygier była wszędzie tam, gdzie bezpieka musiała realizować ważne zadanie.
Myślę, że te lata pracy w resorcie, no to jest takie poczucie trochę dla niej, tak mi się wydaje, bycia takim prawie półbogiem, no to ona decyduje o życiu i śmierci, to ona wskazuje, kto ma być jak potraktowany, to ona odsyła różnych rozmówców do różnych mniej przyjemnych, mniej inteligentnych niż ona śledczych. Ona nie bije, tak jak pan twierdzi, ale biją inni. To ona decyduje, kogo należy i jak łamać. Tak jak wspomniał pan przed chwilką, to ona uczestniczy w spotkaniach partyjnych jako człowiek resortu. Jest takim trochę półbogiem. Co łamie karierę Julii Brystygier w resorcie? Co sprawia, że ona wylatuje z tego resortu?
To znaczy generalnie ona jest również ofiarą, nie wiem, czy mogę tak użyć tego sformułowania, tych czystek resortowych, które tak naprawdę zaczęły się już w 54 roku. Ona najpóźniej z tych szefów departamentów najpóźniej generalnie wylatuje, no bo ona wylatuje w listopadzie 56, krótko przed, prawda, rozwiązaniem Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego i utworzeniem MSW, tego potężnego MSW, które później Służba Bezpieczeństwa była częścią tego MSW. Ale tak naprawdę to wszystko zaczyna się w 54, 55 w jej przypadku roku, a to apogeum przychodzi w roku 56, ponieważ Julia Brystygier, znaczy może inaczej, kiedy do więzienia trafiają ważni funkcjonariusze, tacy jak właśnie pułkownik Józef Różański, oskarżony jest pułkownik Anatol Fejgin, do więzienia trafia Roman Romkowski i tak dalej. Prowadzący śledztwo, ówczesny prokurator Kazimierz Kukawka, twierdzi, że ma zebrane materiały na jeszcze bardzo wielu innych funkcjonariuszy, wysokich funkcjonariuszy, takich jak właśnie Julia Brystygier, czy pułkownik Józef Czaplicki, czyli szef tego pionu, który zwalczał polskie podziemie niepodległościowe. Ale tutaj prawdopodobnie na postawienie ich przed sądem zdecydował osobiście Władysław Gomułka, który już nie chciał rozpoczynania kolejnego śledztwa. To już był czas, gdzie Gomułka za chwilę miał przejąć władzę, a przecież w październiku 1956 przyjmuje władzę i Brystygierowa odchodzi w listopadzie z resortu. Gomułka już wtedy jest pierwszym sekretarzem i decyduje się, że nie, że jednak nie będziemy robić kolejnych procesów, ponieważ no, jesteśmy krótko po procesie Różańskiego i właśnie o między innymi pułkownika, znaczy majora Józefa Duszy, czy też przecież przed procesem Rąkowskiego, Fejgina i Różańskiego. I Gomułka mówi, że nie, że jednak nie, natomiast o Brystygierowej podobno Kukawka zgromadził ten materiał. No szkoda, dzisiaj z perspektywy historyka można powiedzieć, że szkoda, ponieważ kiedy Brystygierowa była postawiona w stan oskarżenia właśnie z Czaplickim, podobno miał na ławie oskarżonych stanąć Radkiewicz, a nawet Jakub Berman, można by się rzeczywiście o tych kulisach władzy jeszcze więcej dowiedzieć. Można by się rzeczywiście dowiedzieć w 100%, czy uderzyła kogokolwiek w śledztwie, czy nie uderzyła, czy była, zachowywała się sadystycznie, czy się nie zachowywała, no bo takie rzeczy by na tym procesie po prostu wychodziły. O tym, prawda, że Różański bił, no wiemy, znaczy w III Rzeczpospolitej dowiedzieliśmy się z procesów, które były prowadzone, między innymi przeciwko Adamowi Humerowi, natomiast w połowie lat 50., prawda, dowiedzieliśmy się między innymi właśnie z tego procesu Różańskiego, więc wówczas, gdyby postawiono ją przed sądem, mielibyśmy ogromną historię, mieliby ogromną ilość materiału właśnie do badania, do analizowania i wtedy byśmy się dowiedzieli, jakim ona rzeczywiście funkcjonariuszem była. I tutaj nie było już by żadnych wątpliwości, czy byłoby to gdybanie, prawda, czy uderzyła, czy może jednak fakt, że dopuszczała się takich czynów. No ale właśnie ona była, odeszła z resortu na fali właśnie tych czystek, ale w tej ostatniej grupie ważnych funkcjonariuszy pod koniec 1956 roku była taka słynna narada, powiem tym językiem resortowym, aktywu partyjnego, która odbyła się w 56 roku, w listopadzie, no i tam rozmawiano funkcjonariusze, rozmawiali na temat tego, jak aparat bezpieczeństwa wygląda, jak się poszczególni funkcjonariusze zachowywali. Wobec Brystygierowej nie ma wielu zarzutów, że ona jakoś źle się przynajmniej wobec funkcjonariuszy zachowywała, gdzie wytykane są różnego rodzaju, powiedzmy w cudzysłowie, numery Czaplickiemu, Różańskiemu, Józefowi Kratce i innym, to Brystygierowa jest generalnie oszczędzona, pomimo tego, że jakieś tam zarzuty wobec niej padają, no ale to nie są, one nie mają aż takiego ciężaru gatunkowego.
Wypada z tego najbliższego, najważniejszego okręgu władzy, co się z nią dzieje do 68 roku. Specjalnie pytam o tym 68 rok, bo pan tutaj zamieścił taki bardzo ciekawy dokument, zaraz do tego dojdziemy, ale co się dzieje z nią w tym okresie między 56 a 68 rokiem?
Tak, ona jest przez dwa lata, mniej więcej do 58 roku, ona, no też powiem to kolokwialnie, nie może spać spokojnie, ponieważ jeszcze no, to, jakieś tam śledztwa się toczą, jacyś funkcjonariusze jeszcze stają przed tym komunistycznym wymiarem sprawiedliwości, nazwisko gdzieś tam się pojawia, no ale kiedy sprawa jej całkowicie zostaje zamknięta w 58 roku, no wówczas pracuje w Polskim Instytucie do Spraw Międzynarodowych, a także no, spełnia się w końcu jako intelektualistka, pracując w Polskim Instytucie Wydawniczym i pisząc po prostu książki. Ona zaczyna pisać książki. Na emeryturę właśnie odchodzi pod koniec lat 50. Wówczas skupi się już całkowicie na tej karierze literackiej, no ale cały czas utrzymuje kontakty z osobami właśnie z tego swojego najbliższego kręgu, z osobami, których zna, to znaczy spotyka się z Hilarym Mincem, który również jest odsunięty na boczny tor, z Jakubem Bermanem, który również, prawda, już praktycznie w życiu politycznym nie istnieje, ale także ze swoimi kolegami z pracy, na przykład Leonem Andrzejewskim, Wiktorem Hererem, człowiekiem, który prawdopodobnie jest odpowiedzialny przecież za śmierć Jana Rodowicza Anody.
No i człowiek, który dosyć okrutnie przesłuchiwał też Wiesława Chrzanowskiego. Jest
tak.
Wspomnienie Chrzanowskiego, jak spotyka Herera jako doradcę Solidarności.
Tak, to
w latach 80. i blednie na jego wieku.
Tak, to prawda i ta reakcja Wiesława Chrzanowskiego jest całkowicie zrozumiała, ponieważ doradzać ekonomicznie ekonomicznie Solidarności ma człowiek, który pracował w resorcie, tak? Tak, no bo o tym trzeba również powiedzieć, że Brystygierowa, pomimo tego, że prawdopodobnie nikogo nie uderzyła, to była odpowiedzialna całkowicie za działanie pionu, który jej podlegał, za wszystkie zbrodnie, których ten pion dokonał, no bo to musi wybrzmieć, ale również za współdziałanie, za praktycznie całość bezpieki. Ona nie na darmo była, prawda, piątym wiceministrem bezpieczeństwa nazywana. Ale wracając do właśnie do lat 60., spotykając się z tymi ludźmi, Esbecja zakłada w 62 roku po prostu teczkę Brystygierowej, no i prowadzi operację o kryptonimie Roxana, w której gromadzone są materiały na temat Brystygierowej, ponieważ Esbecja uznaje, że ona spotyka się z ludźmi tak zwanymi sojonistami, rewizjonistami. To jest ta nowomowa lat 60., prawda, gdzie grupa Mieczysława Moczara dochodzi do władzy, jest bardzo wpływowa, Moczar, Korczyński i tak dalej.
Ma swoje porachunki.
Tak, ma swoje porachunki między innymi, bo również przecież Korczyński siedział w więzieniu bardzo, bardzo długo. No i oni zdobywając władzę, przejmując w MSW władzę, również starają się właśnie wycelować ostrze Esbecji teraz tych starych funkcjonariuszy, no, którzy kiedyś tam zaszli powiedzmy za skórę. No i Brystygierowa jest bezpośrednio chyba nie zaszła nigdy Moczarowi za skórę, natomiast to są te lata, gdzie już ten antysemityzm w MSW jest dosyć mocny, prawda, lata 60., no bo to jest nie tylko 67-68 rok, praktycznie od początku lat 60. ten antysemityzm w MSW się rozwija. No i Brystygierowa staje się, no, w cudzysłowie, ofiarą również tego antysemityzmu. Ona jest bez przerwy inwigilowana. Przez kilkanaście lat jest inwigilowana, podsłuchiwane są jej rozmowy, starają się tajni współpracownicy zdobyć informacje na temat o czym mówi, w jakim kręgu się porusza, jakie miała opinie o Związku Sowieckim, o Gomułce, o Chruszczowie i tak dalej. No i te rzeczy bezpiece udaje się zdobywać. Nie wszystkie, bo Brystygierowa była na tyle doświadczoną byłą funkcjonariuszką, że wiedziała, gdzie rozmawiać, z kim rozmawiać, jak rozmawiać, więc generalnie tych informacji nie ma zbyt wiele, natomiast wiemy, co myślała na temat pewnych osób, no i to się bezpiece udało właśnie w latach 60. zdobyć.
Proszę Państwa, to trudno pokazać. Ja odsyłam raz jeszcze do książki, do całości, do biogramu autorstwa pana Pawła Sztamy. Na stronie 246 i 247 są takie drobiazgowe diagramy. Rzeczywiście to taka koronkowa robota kontaktu właśnie Julii Brystygier z lat 60. Co się działo w 68?
Z kim się spotykała w 68? Nie pamiętam, ale grono jest niewielkie. Znaczy choćby właśnie tych funkcjonariuszy, ono rzeczywiście było dosyć wąskie. No i to naprawdę w teczkach tych operacyjnych właśnie przeciwko Brystygierowej to jest znakomicie właśnie przez SB-ków zostało to nakreślone.
Może inaczej, bo może pan nie czytał, bo ja na przykład część, nie wiem, partyzantów, tam książki wspomnieniowe, potem funkcjonariuszy milicji obywatelskiej, czasami bardzo prominentnych, przez cały szereg lat zbierałem, czytałem, zaglądałem do tego, bo czasami to były bardzo barwne opowieści, często takie retuszowanie przeszłości grubą kreską takiego trochę fałszu i fałszywych heroicznych postaw. Nawet Putramenta czytałem ze względu na jego wspomnienia o kilku osobach, o kilku literatach. To były ciekawe rzeczy. Nie czytałem nigdy Julii Brystygier. Miał pan okazję czytać?
Przeczytałem. Ona wydała trzy powieści, ale to najważniejszą są Krzywe litery. To jest ta powieść biograficzna z tymi elementami biografii, ale mam wrażenie, że to jest publikacja no taka troszeczkę też zagłaskana, że Brystygierowa mogła zdecydowanie więcej z perspektywy choćby historyka napisać i pomimo tego, że książka no to nie jest jakaś fascynująca literatura, to nie jest taka literatura jak niektórych właśnie, między innymi Moczarowców, gdzie oni tam opisują te prawda, walki i tak dalej, aczkolwiek tak jak pan powiedział, one są wielokrotnie ubarwione, czy tam właśnie wyretuszowane, to te powieści właśnie te powieści Brystygierowej, no widać, że pisze to intelektualistka, która no, chce przekazać coś więcej. Człowiek powinien się więcej domyślić, prawda, niż to, co jest napisane w publikacji. Także one mają jakąś głębszą myśl. Więc ludzi, którzy szukają tutaj jakiegoś takiej literatury sensacyjnej, na pewno to nie jest tego typu proza.
No, rozmawiamy o kobiecie, która nie zapisała się najlepiej w najnowszej historii Polski, ale jednak o kobiecie. Ale też muszę to zapytać, bo to też była taka legenda, wielokrotnie o tym mówiono, wielokrotnie o tym wspominano. Czy to prawda, że Julia Brystygier prowadziła tak bardzo bogate życie erotyczne?
No to jest właśnie jeden z tych elementów, o których bardzo lubił pisać Józef Światło i opowiadać Józef Światło, no bo przecież umówmy się, od niego to się wszystko zaczęło, od jego relacji, to później prawda. Tej książki, który Błażyński, prawda, napisał. Tak jak mówię, no Światło mógł wtedy pisać, co chciał. Historyk, przypadając biografię, życiorys Julii Brystygier, no nie ma tak naprawdę narzędzi na zweryfikowanie tego materiału. Czy ona rzeczywiście, no bo to jest prawda, tutaj są opowieści, że ona miała współżyć z Bermanem, z Mincem, no czyli z tymi dwoma najważniejszymi stalinowcami w Polsce i tak dalej, że to miało wszystko zacząć w 40 właśnie tam drugim, trzecim roku, kiedy ona przyjeżdża do Moskwy i tak dalej. Ale czy rzeczywiście ona miała jakieś bujne życie erotyczne, no trudno w jakikolwiek sposób to powiedzieć, zweryfikować. No, nie można nigdy tego jako, na pewno nie można jako fakt naukowy. Ja wiem, że niektórzy publicyści uwielbiają to podkreślać, ale tak naprawdę no, oni bazują tylko i wyłącznie na tych wspomnieniach Józefa Światły. No, to też z metodologicznego punktu widzenia jest niezwykle istotne. No, historyk, no, ja wiem, że może to jest przerażające, ale nie może wierzyć w nic, tak? Dopóki nie zweryfikuje, czy dane wydarzenie miało miejsce, czy to był fakt, czy to nie był fakt i tak dalej, no to nie można o tym pisać jako pewnik. I życie erotyczne Julii Brystygier, stalinowskiej zbrodniarki, jest nie do zweryfikowania. No ja przynajmniej ja nie potrafię tego zweryfikować, bo nie ma oprócz Światły i tych relacji Światły nie ma nigdzie żadnego dowodu, nawet, nie wiem, Służba Bezpieczeństwa, zbierając na nią materiały w latach 60. na przykład mogłaby się pokusić, tak, o jakąś taką analizę, czy są przecież, znane są dokumenty, gdzie Służba Bezpieczeństwa wykorzystuje pewne informacje, choćby o życiu prywatnym, osobistym różnych osób. Natomiast w przypadku właśnie Brystygierowej nie ma najmniejszej wzmianki o tym, że ona tutaj spotykała się na takie bardzo osobistej stopie z Bermanem czy z Mincem. Tak, ona ich świetnie znała, bywała z nimi na wakacjach, razem wyjeżdżali, razem bywali na tych samych imprezach, bankietach, spotkaniach, mieli tych samych znajomych, no ale to wszystko, co można jako pewnik tak napisać. Więc zresztą to nie tylko Brystygierowa, bo było wiele innych osób, które były, i szczególnie kobiet, które były oskarżane, że miało bujne życie towarzyskie. Była Maria Wierna, bardzo ważna postać w MSZ-cie, Helena Wolińska, prawda, osławiona prokurator, pułkownik. One również były oskarżane o to bardzo bujne życie erotyczne, ale tak jak mówię, trudno to w jakikolwiek sposób zweryfikować. Zdecydowanie łatwiej jest choćby to, jakie zbrodnie te poszczególne osoby, tak mówię, o Wolińskiej czy Brystygierowej, popełniły.
Czy trafi pan na jakiegoś rodzaju osobiste notatki, zapiski, wspomnienia z kręgu jej osób, że w których Julia Brystygier w jakikolwiek sposób odnosiła się negatywnie do tej przeszłości, czy komunistycznej, tego zaangażowania w komunizm, czy potem w pracy w resorcie bezpieczeństwa?
Chyba nie. Chyba nie. Ja przynajmniej sobie nie przypominam, żeby w jakikolwiek sposób kiedykolwiek próbowała, nie wiem, usiąść nad swoim życiem, po prostu pomyśleć, a może jednak zrobiłam źle, może jednak nie powinnam iść tą drogą. Byli tacy komuniści, jak choćby między innymi ojciec Adama Michnika, który był w stanie w latach 70. czy 80. przyznać się do tego, że popełnił życiowy błąd, angażując się w ruch komunistyczny. Nie pomnę nazwiska, ale syn z jednego z byłych funkcjonariuszy, ja go zapytałem, mówię, czy ojciec kiedykolwiek żałował, że wszedł do tego ruchu komunistycznego, a ten człowiek mi powiedział tak, że trzy razy, czyli w latach 30., kiedy były czystki stalinowskie, w latach 40-50., gdzie ten funkcjonariusz trafił do więzienia, i później pod koniec lat 30., gdzie ta osoba była inwigilowana na fali tutaj tych czystek antysemickich rozmuchanych, prawda, przez Gomułkę i przez Moczara. Natomiast w przypadku, ale pomimo tego, on nigdy się nie wyrzekł, on nigdy nie odszedł z tej partii komunistycznej. Zresztą Brystygierowa również przecież była działaczką PZPR bodajże do końca swojego życia. Ale ona nigdy, ja sobie przynajmniej nie przypominam, żeby kiedyś usiadła i spróbowała właśnie przemyśleć, przeanalizować, że rzeczywiście popełniłam gdzieś błąd, nie mogłam się nie angażować, ale tak naprawdę ona nie była wyjątkiem, bo z tych stalinowskich komunistów, z tych stalinowskich bezpieczniaków, ona, Różański, Kratko, Andrzejewski i wielu, wielu innych, chyba żadne z nich nie było w stanie przyznać się do błędu, nawet ba, są funkcjonariusze, którzy bardzo tęsknili za czasami Bieruta, Stalina, uważając, że no, to byli prawdziwi komuniści, a nie jakiś tam Gomułka czy Chruszczow, którzy tak naprawdę wypatrzają tutaj ideę tego komunizmu, które nakreślił Józef Stalin. Więc ona była w tej grupie, która chyba ani przez moment, przynajmniej z dokumentów, które można, prawda, przeanalizować, ona na pewno nie żałowała swojej przeszłości, ale mówię, no to można by było zweryfikować, gdyby były jakieś zapiski, gdyby były jakieś takie osobiste notatki, ale czegoś takiego po prostu Julia Brystygier nie zostawiła i nie można po prostu stwierdzić jednoznacznie, tak? Ale generalnie z tego, co wiemy, nie. To nigdy nie żałowała swojej przyszłości.
Pytam o to nie bez powodu, ponieważ też wielokrotnie próbowano wybielić jej te wcześniejsze postępki, te wcześniejsze uczynki, twierdząc, że pod koniec życia nawróciła się, że była gorliwą katoliczką.
Nie, to jest, w mojej ocenie jest to nieprawda. Ona rzeczywiście jeździła do podwarszawski Lasek. Tam jest zakład dla ociemniałych dzieci. Tam między innymi przecież w czasie II wojny światowej przez jakiś czas przebywał późniejszy prymas Polski, kardynał Stefan Wyszyński. Jeszcze wtedy nie kardynał, ksiądz po prostu Stefan Wyszyński. I ona tam spotykała się ze swoją znajomą, tak, jedną z sióstr, którą znały się jeszcze przed II wojny światowej, jeszcze chyba z okresu tego lwowskiego, z okresu studenckiego. I Brystygierowa wiadomo, w jaką stronę poszła. No ta kobieta poszła w stronę zakonu. No i ta zakonnica, pracując tam, Brystygierowa była tam tylko kilka razy. Oczywiście Służba Bezpieczeństwa to odnotowała. Ona zresztą bardzo szybko przestała przyjeżdżać do Lasek, bo chyba ostatni raz w Laskach była w 60., nie wiem, drugim roku. No i tam Antoni Maryński, który kierował tym zakładem, on miał twierdzić, że Brystygierowa się nawróciła. Ona później już od 62 roku chyba ani razu do Lasek nie pojechała. Kolejnym dowodem na to, że raczej się nie nawróciła, były jej opinie o zakonach, które odnotowywała Służba Bezpieczeństwa, kiedy ona bardzo krytycznie się o zakonach, zakonnikach wypowiadała. Bardzo krytycznie wypowiadała się o papieżach, między innymi o Pawle VI, bodajże o Janie XXIII. Więc no i takim ostatnim moim zdaniem dowodem, takim no, powiedzmy martwym dowodem jest jej grób na cmentarzu wojskowym na Powązkach, gdzie tam nie ma generalnie żadnego symbolu religijnego. Sam wymienione osoby, które w tym grobie spoczywają, to jest właśnie Julia Brystygier, to jest symboliczny grób jej pierwszego męża, właśnie Chaima Brystygiera. Teraz spoczywa tam jej syn, wybitnie przecież, prawda, muzykolog profesor Michał Brystygier, zmarły kilka lat temu i nie ma tam żadnego symbolu religijnego. Ja myślę, że osoba, która miałaby się nawrócić, miałaby głęboko być wierzącą osobą, poprosiłaby przed śmiercią o to, żeby umieścić jakiś symbol religijny, ten krzyż, prawda, na tym pomniku. Na tym pomniku, tak jak powiedziałem, nie ma nic oprócz imion, nazwisk, dat urodzenia i dat śmierci osób, które tam spoczywają. Więc moim zdaniem jest to po prostu taka kolejna, nie wiem dlaczego, no wymyślona jakaś tutaj idea. Czy ja, inaczej, były ku temu przesłanki. Natomiast moim zdaniem rzeczywistość była zupełnie inna. Została komunistką, była komunistką i była tą komunistką do samego końca.
Zadam pytanie, które z pozoru może się wydać, zwłaszcza panu, niemądre po tej całej naszej rozmowie. Czy uważa pan, że to jest taka postać, o której można byłoby zrobić, nie wiem, ciekawy spektakl teatralny lub ciekawy film?
Tak, zresztą takie próby były, prawda? Ryszard Bugajski zrobił film kilka lat temu. Kilkanaście lat temu powstał dokument, bo wtedy jeszcze żyły osoby, które pamiętały Julię Brystygier. Między innymi przecież znał ją nieźle bodajże Zygmunt Kałużyński, który w tym filmie, to był chyba Świat Luny, tak ten tytuł tego filmu się nazywa. Ale owszem, uważam, że takie osoby jak Julia Brystygier, jak pułkownik Józef Różański i wielu, wielu innych powinny doczekać się nie tylko swoich książek, żeby pokazywać, jakie zbrodnie popełniły, ale też tak naprawdę jakiemu systemowi zbrodniczemu służyły. A poprzez pryzmat właśnie pokazywania tych życiorysów doskonale widać, do czego ten system, jakiemu systemowi uwierzyli i do tego, do czego ten system ich nieraz zmuszał. Jak najbardziej. Uważam, że tak, że Dobre kino, czy dobry film, dobry spektakl na temat właśnie życiorysu, no osoby, co by nie powiedzieć, ciekawej, no bo to jest ciekawa postać. Przy całej jej, tak jak podkreślam i cały czas będę podkreślał, zbrodniczości i tego, co w życiu zrobiła, a zrobiła wiele złego, to uważam, że jak najbardziej taka osoba powinna być pokazywana, tak jak powiedziałem, no, żeby pokazać również tą chorą ideologię komunistyczną.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Dzisiaj moim gościem w nowym cyklu Portrety był pan Paweł Sztama, historyk z Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie i autor bardzo ciekawego biogramu w książce, którą bardzo serdecznie polecam wszystkim tym, którzy interesują się tym okresem, Leksykon Bezpieki, lata 1944-56. Kadra kierownicza Aparatu Bezpieczeństwa. Do widzenia.
Dziękuję.